analizy, biegunami.
W programie Między biegunami dzisiaj będzie wyspiarsko, bo z nami gościni, gość, jak chcesz, będziemy do ciebie
gościni.
Gościni, która lubi wyspy, Zofia Jurczak. Bartek Piziak też zdradził przed programem, że jest miłośnikiem wysp, więc dzisiaj o wyspach będzie sporo.
Zresztą my państwa, naszych słuchaczy, już jakiś czas temu gdzieś na marginesie przygotowywaliśmy na to spotkanie z wyspami, z tymi, które dzisiaj pojawią się w naszym programie, o których będzie opowiadać nam Zosia, mamy nadzieję. I mamy też nadzieję, że państwa w tę miłość do wysp wciągniemy. Tak, Zosiu?
Tak, ja mam taką nadzieję.
Zofia Jurczak dzisiaj w programie Między biegunami, Kuba Niziński.
Bartek Piziak.
Zapraszamy na spotkanie z wyspami.
Azorami.
Azorami. A dlaczego Azory?
Azory dlatego, że byłam już na Maderze i to było też dosyć zabawne, ponieważ byłam na Maderze na przełomie lutego i marca 2020 roku, więc to był totalnie ostatni moment, żeby się tam wybrać w starym świecie przed pandemią. I Madera mnie oczarowała kompletnie, a że cierpię na przypadłość, która się nazywa gorączka wyspiarska, stwierdziłam, że kolejnym etapem powinny być Azory. No i tak wylądowałam na Azorach w zeszłym roku.
Gosia, ta gorączka wyspiarska to jest twój pomysł, twoja nazwa, czy gdzieś na to trafiłaś, że tak właśnie tą przypadłość, miłość do wysp się nazywa?
Wydaje mi się, że gdzieś trafiłam na to określenie, ale teraz już nie jestem pewna co do tego. W każdym razie praw autorskich do tego nie mam, proszę
nie
korzystać. Nie roszczę sobie.
Ale słuchajcie, bo muszę dopytać jeszcze o tę przypadłość. Czym ona się objawia? Bo ja tak nie objawiam za bardzo. Chyba.
W moim przypadku to jest tak, że ja po prostu wybierając cel podróży, gdzieś zawsze staram się albo jakąś wyspę zahaczyć, albo po prostu szukam takich miejsc, które można odwiedzić, które są położone gdzieś tam na morzu, albo troszeczkę jeszcze dalej na oceanie, oderwane od rzeczywistości, bo to są bardzo często i z punktu widzenia kulturowego, ale też dla mnie jako geografa geograficznego ciekawe miejsca, bo to są jednak miejsca, które gdzieś kiedyś, kiedy następował podział w ogóle kontynentów dzisiejszych, no w jakiś sposób znalazły się na marginesie, można powiedzieć, tych dzielących się płyt tektonicznych. No i dzisiaj, po często wielu wiekach funkcjonowania samodzielnie, stanowią takie ciekawe pole eksperymentalne, powiedziałbym, taką oderwaną rzeczywistość bardzo często od tego kraju, do którego przynależą dzisiaj jako państwo. Jak u ciebie, Zosia, jest?
Ja nie mogę spać spokojnie, jeżeli co najmniej raz w roku nie odwiedzę jednej wyspy. I jest to dosyć podobnie jak u ciebie. Fascynują mnie wyspy, ponieważ to są światy osobne. One zawsze są inne. I jakby nie ma dwóch takich samych wysp. I nawet jeżeli ta wyspa w jakiś przynależy do kraju, wiadomo, więc jakby coś łączy ją, jak Azory, Portugalię, jednak jest to osobny świat, fascynujący i jest jeszcze jakby dla mnie kolejny wątek taki bardzo pragmatyczny. Wyspy bardzo fajne są do planowania wyjazdu. Bardzo łatwo jest zaplanować wyjazd, ponieważ są zamkniętą całością. Nie ma pokusy, żeby rozszerzyć zwiedzanie jeszcze o coś. Mamy po prostu jakąś zamkniętą całość, którą bardzo fajnie można sobie zwiedzać.
Czyli nie ma tej pogoni też za zaliczaniem.
Jeszcze
tego nie zobaczę. Dokładnie. Natomiast ja mam jeszcze
no chyba,
taką...
że się wybiera Australię.
No tak.
Okej, okay, teraz troszeczkę tutaj pojechałeś.
Ale to już jest duża wyspa na gorąco.
Mówimy jednak o kontynencie, dokładnie tak. Natomiast co jest jeszcze fascynującego dla mnie w wyspach, tam życie toczy się wolniej.
Tak.
Zdecydowanie to jest po prostu, ja bardzo lubię obserwować mieszkańców wysp, im się nigdzie nie śpieszy.
Tak.
Oni na wszystko mają czas. Oni spokojnie do wszystkiego podchodzą, zawsze mają czas, żeby też porozmawiać. Jeżeli tylko gość chce tę interakcję nawiązać, to ja zawsze zauważyłem, że jak ktoś przystanie, zatrzyma się, czy to gdzieś tam na parkingu przy samochodzie, czy po prostu gdzieś tam w terenie, czy w miejscu, które odwiedzamy, oni na wszystko mają czas.
Tak, i jadąc na wyspę można naprawdę wypocząć. Ja łapię się na tym, że jeżeli wybieram się do jakiegoś, powiedzmy, europejskiego miasta, nie wiem, Londynu, Berlina, Rzymu, to trudno się oprzeć pokusie, żeby jednak nie zwiedzać z językiem do pasa. I jeszcze to muzeum, jeszcze to zobaczę, jeszcze tamto. no, trudne, że tak powiem, są też wybory, na co się zdecydować. Natomiast jeżeli wybieram się na wyspę, no to wiem, że mam ten tydzień ograniczony. Czy więcej. Ograniczony terytorium, będzie to można objechać. Jeżeli się nie uda jednego dnia, można podjechać drugiego dnia. Więc jakby jestem panią swojego zwiedzania, nie muszę się spieszyć, nie muszę się...
A twoje zetknięcie z ludźmi wysp i twój odbiór jest podobny?
Tak,
do tego?
Tak, jak najbardziej.
To jest szalenie interesujące, zwłaszcza, że dobrze, 30 lat temu, 20, jak media społecznościowe tak nie funkcjonowały, nie było ich. Media nie funkcjonowały tak, w taki sposób jak obecnie, no to gdzieś to było na marginesie, ci ludzie, ale że w tych czasach, tak, gdzie wszystko jest na wyciągnięcie ręki właściwie internetowe, że dalej się czuje to jest fascynujące.
Tak, a mogę wam już a propos Azorów popowiedzieć taką historię, jak z wyspy Terciary, jednej z dwóch na Azorach, które odwiedziłam. Oni tam mają takie ciastka specjalne, które się nazywają Donna Amelia. W 1901 roku Azory odwiedziła para królewska portugalska, między innymi królowa Amelia, i żeby uczcić jej pobyt, cukiernicy z Terciary wymyślili właśnie takie ciastka. One są bardzo specyficzne, smak mają. To jest trochę jakby piernik, ale bardzo słodki, ponieważ one są na bazie melasy pieczone z cynamonem. Ja w internecie wyczytałam, że najlepsze Donna Amelia są tam w jakiejś pasticerii w Angrze, stolicy wyspy. Poszłam tam. Przemiły gość za barem powiedział, że on zabalował i w sumie to nie ma i wszystkie zjedli, ale jak przyjdę za półtorej godziny, to jego matka je upiecze. I przyszłam za półtorej godziny i były dla mnie upieczone świeżutkie te Donny Amelie, po prostu prosto z pieca, ciepłe, pyszne, pachnące.
Tak, to też jest jeszcze chyba duża zaleta wysp, że tam trafimy tak naprawdę, nie chcę mówić na lokalny koloryt, żeby to nie zabrzmiało przewodnikowo, ale tam trafimy bardzo często na te autentyczne, czy to rzemieślnicze zakłady, cukiernicze, jakieś piekarnie, osoby, które dalej trudnią się połowem ryb w tradycyjny sposób. I to życie dokładnie płynie im w takim układzie, jaki wyznaczała natura dawniej. I dzisiaj niewiele się zmieniło w tej kwestii.
Tak, tak, tak. I to też bardzo widać na Azorach. Faktycznie na tej mniejszej wyspie Terciarze widać, że... W ogóle to jest ciekawe, bo Azory w odróżnieniu od Madery, no trudno jakby ich nie porównywać. Madera jest bardzo turystycznym miejscem. Natomiast Azory faktycznie są takim archipelagiem wysp samowystarczalnym, którym turystyka jest tylko takim dodatkiem do PKB, bym powiedziała. I to wcale nie dużym. Oni się wcale nie nastawiają na masowych turystów i bym powiedziała, że nawet momentami mają ich trochę w nosie, więc jakby to było bardzo ciekawe doświadczenie po wyjeździe na Maderę, której faktycznie jako turysta człowiek czuje się zadbany. Na Azorach trzeba było pilnować swoich interesów, tak bym powiedziała.
Dbać o siebie.
Tak, dbać o siebie, dokładnie. Wiadomo, wszyscy są super życzliwi i mili i sympatyczni i tak dalej. Jakby to nie o to chodzi, tylko dla mnie ciekawym przykładem było jedzenie na Azorach, bo to jest tak, jeżeli ja nie dopilnuję swojego jedzenia, to będę chodzić głodna. Dosłownie tak to wyglądało. Tam nie ma dużo restauracji, nie ma lokali totalnie robionych pod turystów. Bardzo wiele restauracji, słuchajcie, zamyka kuchnię o 14 i potem już jej nie otwiera. Więc jeżeli się nie wstrzelę w okno żywieniowe, które tam powiedzmy trwa od 12 do 15 i potem od 19 do 22, to do widzenia. Chodzę głodna, muszę iść do marketu, do słynnego Pingo Dos, czyli odpowiednika naszej Biedronki. Tam się zaopatrzyć w jakieś buły i sardynki, bo nie zjem niczego w restauracji. Kolejna sprawa, oni złowią jakąś określoną ilość ryb i są takie miejsca, gdzie faktycznie przyniosą ci na tacy te świeże ryby prosto z połowu. Wybierz sobie, co chcesz zjeść. No, ale oni mają tego ileś tam i jeżeli przyjdziesz, powiedzmy o 14...
Chwilę później.
Tak jest, oni powiedzą, sorry, nie mamy...
Chleb oliwa,
dokładnie, ewentualnie jakiś kawałek wołowiny, jeżeli się w tym specjalizują. Ponieważ na Azorach bardzo dużo krów żyje, faktycznie oni żyją z rolnictwa. Więc to było fascynujące zetknięcie z jakby krajem, który jest przepiękny. Tak zwany potencjał turystyczny jest niesamowity, a jednocześnie on tych turystów tak traktuje. No okej, fajnie, że jesteście, ale my sobie doskonale poradzimy bez was i waszych pieniędzy. Bardzo było to ciekawe doświadczenie.
Zofia Jurczak, dzisiaj o Azorach w programie Między Biegunami.
Radio Kraków. W Krakowie 101,6 FM.
Na Azory ruszamy, drodzy państwo, w programie Między Biegunami, a właściwie już wyruszyliśmy i nie są te Azory na północy Krakowa, tylko będą to wyspy na Oceanie Atlantyckim, gdzieś między Europą a Ameryką Północną.
A tak na marginesie te Azory w Krakowie to od tych wysp?
Tak. To jest taka historia, że był para pilotów, jeden się na pewno nazywał pan Idzikowski, który ma na Azorach ulicę. Oni usiłowali przelecieć Atlantyk i się rozbili przy którejś z wysp Azorów, chyba przy Graciozie bodajże, ale już nie jestem pewna. A ponieważ to była taka kolonia lotniczo-wojskowa, to postanowiono nazwać się trochę tak na ich cześć. Stąd jest nazwa Azory.
No to Zosia teraz mnie, powiem szczerze, zaskoczyła. Nie wiem jak ty, Kuba, jako...
Ja jestem zaskoczony, ale...
Nie Krakus.
Ale zaraz wam coś powiem jeszcze. Drodzy państwo, to też dla państwa informacja. Zofia Jurczak, która jest dzisiaj gościnią naszego programu, pisze przewodniki po Krakowie, więc ona tutaj wiedzę ma trochę.
Tak się złożyło.
Będziemy wykorzystywać swoją wiedzę niejednokrotnie jeszcze, jestem o tym przekonany.
A teraz
Azory. Tak, Azory, ale też powiedzmy, Zofia, prowadzisz bloga podróżepokulturze.pl i o tym też jeszcze dzisiaj będziemy się troszkę wypytywać. Natomiast już państwa teraz przekierowujemy na bloga Zosi, ponieważ no, można w międzyczasie sobie zerknąć i różne ciekawe informacje, fantastyczne fotografie zobaczyć. Jesteśmy przekonani, że ten blog znajdzie się wśród waszych ulubionych zakładek. Ale Azory, no więc te Azory na Oceanie Atlantyckim, to nie jest takie łatwe miejsce, Zosia, do tak naprawdę osiągnięcia, bo to jest prawie jak wyprawa gdzieś tam na inny kontynent, 1500 kilometrów od wybrzeży Portugalii. Tak jak mówiłem, pośrodku Oceanu Atlantyckiego, że nie wiadomo już, czy z tych Azorów jest bliżej do Ameryki Północnej, czy jeszcze do Europy.
Czy ja ci, przepraszam, że ci przerwę, na pewno jest bliżej do USA niż do Polski.
No właśnie.
I tam bardzo dużo Amerykanów przyjeżdża, ponieważ dla nich, uwaga, Azory to jest namiastka Europy. Słuchajcie, tam codziennie przylatują samoloty ze Stanów, nawet poza sezonem. Ja byłam na przełomie października, listopada. Oni mają wewnętrzne linie azorskie SATA i ta SATA codziennie lata do Nowego Jorku i do Bostonu, a w sezonie także Delta lata i inne linie z Kanady i z innych miast amerykańskich.
My państwu polecamy, otwórzcie teraz atlas
ja właśnie otwieram.
Geograficzny.
4 godziny się
albo leci. Mapę z Google'a gdzieś tam po prostu na telefonie czy na komputerze i zerknijcie, gdzie ten archipelag wysp pochodzenia wulkanicznego, o fantastycznych też formach ukształtowania terenu, czy jeziorach kraterowych, więc fantastyczne pod względem przyrodniczym są położone, bo to jest archipelag 9 wysp, takich stożków wulkanicznych, gdzieś tam wystających po prostu z tego oceanu. No ale właśnie, jak tam dolecieć? Bo wspominałeś, że pierwsza twoja podróż, która spowodowała też fascynację wyspami na Atlantyku, to była Madeira.
Tak.
I na Maderę leciałaś jeszcze z biurem podróży, korzystając z zorganizowanego wyjazdu, bo z Polski lotów bezpośrednich wtedy nie było.
Tak, one się chyba pojawiły w ubiegłym roku.
Tak, dosłownie parę tygodni, wydaje mi się, temu wręcz, więc można już takie bezpośrednie połączenia znaleźć, ale żeby na Azory się dostać, to już troszeczkę sprawa była bardziej skomplikowana.
Tak. No niestety nie ma bezpośrednich lotów z Polski na Azory.
Jak sobie tutaj poradziliście?
No można było kombinować różnie, ale ostatecznie po wielu, może nie godzinach, ale poszukiwaniach, wyszukiwarkach okazało się, że chyba jednak najlepiej będzie polecieć TAP-em, czyli portugalskimi liniami z Warszawy z przesiadką w Lizbonie. Jakby argumenty za były takie, że TAP daje faktycznie bagaż w cenie biletu duży, a jednak lecieliśmy na prawie 2 tygodnie, więc zależało nam na tym, żeby mieć też ubrania na różną pogodę, o czym na pewno zaraz pogadamy, bo pogoda na Azorach to jest temat na epopeję. No i żeby mieć też gwarantowaną przesiadkę, żeby w razie czego nie zostać z tak zwaną ręką w nocniku gdzieś, bo można też polecieć tanimi liniami, na przykład Ryanairem gdzieś z przesiadką właśnie w Lizbonie albo w Londynie. No więc wybraliśmy tego TAP-a i myślałam, że skoro lecę tradycyjnym przewodnikiem portugalskim, to będzie trochę lepsza jakość usług, ale nie, powiem wam, że o rany, no niewiele to się różniło od tanich linii. Oni nawet, kurczę, na tym locie do Lizbony, który trwa 4 godziny, nawet szklanki wody nie dadzą. Jest ciasno, jest niewygodnie w tym samolocie, są opóźnienia, obsługa ma muchy w nosie. No przepraszam, portugalskie linie lotnicze, ale tak było. To były 4 loty, bo trzeba było się przesiąść w Lizbonie, potem się jeszcze 2 godziny leci na São Miguel, na tą główną wyspę Azorów. I w drodze powrotnej było to samo, powtórka z rozrywki. No ale...
Czyli dzisiaj kombinowałabyś już ewentualnie innymi tanimi być może przewoźnikami?
Tak, bo... ale albo może, no nie wiem, może by było spróbować tych linii azorskich SATA, bo jak się okazało, one też latają do różnych europejskich miast. No.
Moje doświadczenia tutaj z dostaniem się na São Miguel były takie, że będąc kiedyś w Portugalii i nie będąc jakby ograniczonym czasowo, jeśli chodzi o te przeloty właśnie już bezpośrednio na Azory, tylko mając możliwość po prostu elastycznie sobie zaplanować wylot i powrót właśnie na Azory już z Lizbony, kupiliśmy bilety rzeczywiście na tanie linie lotnicze, które co ciekawe poza sezonem takim turystycznym, tym letnim, są bardzo tanie. Z tych portugalskich miast. Przede wszystkim tutaj mam na myśli Lizbonę i Porto oczywiście, bo też pod kątem na przykład dostania się na Maderę można w podobny sposób kombinować. No i rzeczywiście tutaj wiadoma sprawa. Tanie linie lotnicze, za wszystko trzeba zapłacić dodatkowe jakieś bagaż czy inne usługi, ale ceny były naprawdę bardzo atrakcyjne. No i dla nas zaskakujące było jednak, że te połączenia są i są utrzymywane, ale to też z tego, co kojarzę, wpływ jakby rządu portugalskiego, który no, dopłaca też do tego, żeby te połączenia były utrzymywane, no bo wiadomo, że ich rentowność jest jednak bardzo niewielka.
Tak, tu mogę wam podać jako przykład właśnie te wewnętrzne linie SATA, którymi leciałam z głównej wyspy, czyli São Miguel na Terceira. Tam jest taki myk, że rezydenci Azorów latają za 1/3 ceny biletu. Oni w ogóle wcześniej, z tego co czytałam w internecie, latali za darmo. W sensie to widziałam taką informację, że te przeloty były bezpłatne. Natomiast teraz faktycznie płacą 1/3 ceny biletu. A nawet sprawdzałam wczoraj specjalnie, jak się teraz kształtują te ceny i one się wahają za taki przelot, który trwa 40 minut między główną wyspą a Terceirą. Od 66 do 91 euro za bilet z bagażem w cenie. Czyli to nie są to nie jest tania impreza. W sensie, jeżeli chce się poskakać między wyspami, no to faktycznie koszty rosną.
Te podróży to...
Tak. Bo ja w ogóle naiwnie myślałam. Ja w ogóle byłam bardzo naiwna, planując wyjazd na Azory. Mogę wam dać, drodzy słuchacze, dobrą radę. Zastanówcie się dobrze, czy chcecie lecieć na Azory na przełomie października, listopada.
Bo to jest zły termin? Dlaczego?
Ja nie wiem, czy to jest zły termin, ale pogoda na Azorach to jest naprawdę... Temat bolesny, obym powiedziała. Jest nieprzewidywalna i jest zmienna. I o ile latem jest troszeczkę bardziej stabilna, o tyle powiedzmy od września czy od października jest już bardzo zmienna. I nam się zdarzały takie dni, że jak zeszła chmura, to już nic nie było widać kompletnie przez cały dzień. Albo padało w interwałach 10 minut pada, 10 minut nie pada, 10 minut pada, albo wiało. I też jest trochę ryzyko, że mogą te loty wewnętrzne po prostu odwołać. Natomiast ja swej naiwności myślałam, że będzie można między wyspami pływać promem. I owszem, można, ale tylko latem, od czerwca do września. A później te połączenia promowe są zawieszane właśnie ze względu na to, że są fale na Atlantyku. I do widzenia. I pewnie by trzeba było w kółko odwoływać.
Czyli to trzeba wziąć pod uwagę.
Tak, to trzeba wziąć pod uwagę, że jakby jednak najlepszy moment, taki pod względem turystycznym, jak wspominałam, to nie jest bardzo turystyczne miejsce. Więc tam się jakby najwięcej dzieje, najwięcej można zrobić latem. Natomiast poza sezonem, owszem, da się, ale trzeba się liczyć z tym, że pogoda może nam zagrać nieraz na nosie. Mnie ten wyjazd na Azory naprawdę nauczył pokory dłużej.
www.radiokrakow.pl
Zofia Jurczak, dzisiaj w programie Między Biegunami. Jesteśmy na Azorach. Zosiu, mówiłaś o tym podróżowaniu i terminie ewentualnie podróży na Azory. Wiemy już, że nie jesień polska, tylko lepiej w lecie, choć wtedy, jak Bartek tutaj dodawał i ty, te ceny przelotów są zdecydowanie wyższe.
I jeszcze jedna uwaga. Trzeba naprawdę z wyprzedzeniem planować takie wakacje latem. I to najlepiej teraz, bo jakby ta infrastruktura, nawet nie jakby, infrastruktura turystyczna na Azorach jest bardzo ograniczona. I rozmawiałam z panią z informacji turystycznej, ona powiedziała, że latem było tyle ludzi na Azorach, że skończyły się samochody w wypożyczalniach, a tam inaczej niż wypożyczonym samochodem w sumie nie da się zwiedzać.
No ewentualnie pieszo.
Ewentualnie pieszo albo na rowerze, bo transport publiczny jest w zasadzie bardzo kiepski i dostosowany do potrzeb mieszkańców, które nie są wielkie. Więc trzeba mieć ten samochód wypożyczony i kończyły się też miejsca w hotelach. No i wtedy jest problem, więc trzeba to jakby szybko, w sensie z dużym wyprzedzeniem trzeba to ogarnąć, żeby jechać w sezonie.
Czyli tak naprawdę w dobrym momencie państwo słuchacie naszego programu, jeżeli
żeby zaplanować.
Planowalibyście Azory w lecie pod kątem właśnie tego sezonu turystycznego, można powiedzieć wyższego, to już dzisiaj trzeba siadać, rezerwować. Tam też na Azorach pojawiły się troszeczkę prywatne kwatery, tak jak ja pamiętam, wiele osób gdzieś tam na przykład starsze domy zaczęło remontować, bo tych turystów zaczęło się pojawiać po prostu coraz więcej. Oczywiście to nie ta skala, co na Maderze, która ma masę połączeń też czarterowych i duże obiekty hotelowe gdzieś tam sprzedawane po prostu przez biura podróży. Na Azorach tego praktycznie nie ma. Takie prywatne kwatery gdzieś można też w różnych portalach rezerwacyjnych znaleźć, ale naprawdę jest ich niewiele.
A wy z czego korzystaliście? Noclegowo?
Tak, noclegowo spaliśmy i w hotelach, i w takiej prywatnej kwaterze. To się nam udało znaleźć naprawdę kapitalne miejsce w miejscowości Furnas. Na pewno tam byłeś. Furnas to jest w ogóle, jakbym powiedziała, klub pobytu na São Miguel. To jest fantastyczna miejscowość, która jest założona w wulkanie. Wulkanie, który, uwaga, wcale nie jest wygasły, tylko jest uśpiony. I widziałam taką informację sprzed 4 czy 5 lat, że tam on się trochę przebudził, ten wulkan.
Zresztą cały czas jakby aktywność sejsmiczna jest odczuwalna, bo Furnas jest też bardzo znanym ośrodkiem, jeśli chodzi dzisiaj o źródła termalne osoby, które przyjeżdżają tam po to, żeby po prostu się zrelaksować. Mieliście okazję?
Oczywiście. Gorące źródła to było jakby też kolejne clue tego wyjazdu. Cały czas się pocieszam, że nawet jeżeli pogoda będzie kiepska, to zawsze są gorące źródła i można wygrzać gnaty w ciepłej wodzie, trochę śmierdzącej siarką. Faktycznie w Furnas są dwa takie miejsca, gdzie można sobie wymoczyć członki. Jedno to jest ogród botaniczny, bardzo stary, kapitalny, z ogromną kolekcją roślin z całego świata. Tam są kamelie i sagowce i czego tam nie ma. I jest wielki taki staw, w którym jest brązowa woda jak z kałuży. Ona ma bardzo dużo żelaza i bardzo plami, ale jest ciepła i kąpiel w niej to jest po prostu czysta przyjemność. I tam są też jeszcze mniejsze baseny. I w Furnas to jest, nie wiem, czy wieś, czy miasteczko, nie wiem, jak to zakwalifikować.
W kategoriach Azorów małe miasteczko.
Dokładnie, w kategorii Azorów jest to małe miasteczko. Tam są też jeszcze takie baseny sztuczne, nie wiem, jak to nazwać. No, może nie sztuczne, ale też gorące źródła przy rzece, bardzo ładnie położone, są czynne do 23, więc można się tam także wieczorem zrelaksować. Ale w tym, że Furnas, wracając do noclegu, udało nam się wynająć taki mały apartamencik. To był taki mały domek klasyczny, który był zamieniony na dwa apartamenty, dwupoziomowy, z dostępem do kuchni i z takim patio, gdzie, uwaga, żyło stado kur i kaczek, które jak tylko się wychodziło na zewnątrz, to one tam po prostu podnosiły wielki
arum. Witały was.
Tak jest, witały, krzyczały, można im było rzucać jakieś nasionka, czy jakieś takie pozostałości jedzenia i one to rozszarpywały i były całe zachwycone, więc miejsce było kapitalne. Co było zaskakujące, czy w sumie nie powinno być zaskakujące, biorąc pod uwagę, że to są Wyspy Atlantyckie, gdzie bardzo często pada. Tam jest niesamowita wilgoć i to wyglądało dosłownie tak, że po nocy okna były całe mokre, nawet nie zaparowane, tylko po prostu woda ciekła po oknach i wszystkie ubrania, nawet zapakowane w walizce już, które spędziły w niej parę dni, wróciły do Polski zawilgocone, napuchnięte wilgocią. Wysuszenie czegokolwiek tam to była po prostu zabawa.
To też trzeba wziąć pod uwagę. A jaki był plan na zwiedzanie, na podróż po Azorach?
To miał być urlop wypoczynkowy, jak ja się śmiałam.
Źródła gorące.
Tak, gorące źródła, widoki,
dobra kuchnia.
Spacery, dobra kuchnia. Dokładnie, bo a propos Furnas, to jeszcze skoro już o nim mówimy, trzeba wspomnieć o tym, że tam są fumarole, czyli jakby, ja się śmieję, że to jest salon pokazowy możliwości wulkanów. Czyli to są takie miejsca, gdzie przez szczeliny skalne wydobywają się gazy, wodę podgrzewają, takie mini gejzery, gejzery jakieś błotne, wodne. Są też ujęcia z wodą siarkową, mineralną, więc faktycznie człowiek wchodzi do Furnas, jest taki park w centrum tego miasteczka, gdzie wszystko paruje, buzuje, śmierdzi siarką i to jest taki moment, że myślimy sobie, o kurczę, jednak...
Jest tutaj wulkan.
Jest wulkan.
Czuć
jest
energię ziemi.
Tak jest, czuć energię ziemi. I oni jeszcze mają taki patent na gotowanie. To jest słynne azorskie danie, które się nazywa cozido, co podobno znaczy gotować po prostu. I to są warstwy mięsa, drób, wołowina, wieprzowina, kaszanka, do tego ziemniaki, słodkie ziemniaki, ale nie bataty. Oni tam uprawiają jamy. Marchewka, jakaś kapusta i to wszystko jest warstwowo układane w takich wielkich kociołkach i wpuszczane do dołków. I to się przez 6 godzin grzeje siłą ziemi, czy energii cieplnej ziemi przy tych fumarolach. Smakuje to bardzo specyficznie, powiedziałabym. Ja się śmieję, że to nie jest danie, które bym zamówiła na ostatni posiłek, ale jest to ciekawe doświadczenie kulinarne, ponieważ przez to, że te mięsa i warzywa tyle godzin razem spędzają w tym garze, rozpływają się w ustach. I
mają... Ale ślinę przełykasz.
Tak jest. I mają bardzo specyficzny smak. No brzydkie to jest jak cholera, aha, to danie, bo to takie gotowane...
Rozmemłane.
Rozmemłane trochę, ale jest intrygujące w smaku. Myślę, że raz można spróbować. A jeszcze a propos dań, które dużo czasu spędzają w garnku, to taką wersję cozido ma też tersiera i to się nazywa alcatra. To co prawda nie jest w wulkanie gotowane, tylko w piecu. 5 godzin, czyli nieco krócej, w takich garnuszkach ceramicznych, które nie mogą być pokryte żadną nie emalią, nie czym się pokrywa, takim, no, glazurą, o, nie glazurowanych, czyli są takie surowe ceramiczne garnuszki i w nich teoretycznie powinno się gotować wołowiny, ale oni robią też w innych wersjach tą alkatrę. I ja jadłam, uwaga, alkatrę z ośmiornicy. I tam jakby kluczowym składnikiem jest smalec i boczek, które się rozpuszczają i spędza ta ośmiornica w tym tłuszczu 5 godzin i to jest najdziwniejszy smak ośmiornicy, jaki w życiu jedliście. To wam gwarantuję. Mało tego, ta ośmiornica jest jak masełko. Po prostu jak masełko. Rozpływa się w ustach. No ale wiadomo, upolować alkatrę. Wspominałam, że są problemy z jedzeniem. Więc to nie jest łatwo upolować alkatrę. Bardzo miła pani z wypożyczalni samochodów. Poleciła nam lokal, ale powiedziała... tylko do 14 otwarty i my 13.30 w te pędy.
Kuchnia się tak jest. Zamyka, nie?
No i zdążyliśmy i o 14 faktycznie do widzenia. Nie ma.
Tak, no często osoby takie jak gdzieś właśnie w wypożyczalniach samochodów, czy w tych pensjonacikach, prywatnych apartamentach są, no, skarbnicami wiedzy, tak, jeśli chodzi o takie lokalne przysmaki, czy inne po prostu miejsca też w ogóle nie odkryte przez turystów.
Tak, 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 tak.
Zofia Jurczak w programie Między Biegunami.
Radio Kraków.
Zofia Jurczak dzisiaj w programie Między Biegunami opowiada o Azorach. No i tak tutaj Bartek też wspominał swój wyjazd na Azory, więc Zosia nie miała tutaj możliwości czasowych, takich jakbyśmy chcieli, ale Bartek, w tym wejściu niewiele mówisz już, dobrze?
Nic nie mówię.
Nic nie mówisz. Zosia, co się nie udało na Azorach?
Tak, to jest dobra historia, wiem, że miałam piękny plan i całkiem sporo czasu na jego realizację, jednak pogoda pokrzyżowała plany i jedną z rzeczy, których faktycznie się nie udało mi zrobić na Azorach, to był rejs na obserwację wielorybów. Hmm. To jest jedna z najfajniejszych atrakcji, które oferują Azory. Tam się łowiło wieloryby bodajże do 1982 roku. Bardzo długo z wielorybnictwa żyli Azorczycy i w chwili, gdy zakazano tego połowu, no to trzeba było jakąś tą energię skanalizować i wymyślono takie właśnie wycieczki dla
bezkrwawe łowy
tak
fotograficzne.
Bezkrwawe łowy. Tam się można płynąć katamaranem, można popłynąć z zodiakiem, czyli takim trochę większym pontonem. No ale znowu musi być pogoda. Muszą być warunki. Mieliśmy mega pecha, ponieważ jak były warunki w tej firmie, z którą się umówiliśmy na ten rejs, to my byliśmy na tersjerze, a jak my byliśmy na São Miguel, to nie było warunków i oni nam cały czas przesuwali to. A fale na Atlantyku naprawdę są takie, że ojeju, ja nie chciałabym w tym brać
udziału. Że zodiakiem płynąć to...
Zodiaku. Oni w ogóle wyposażają ludzi w takie wielkie peleryny przeciwdeszczowe. Dostaje się jakieś kapoki.
Kapoki.
Kapoki. Mhm. Takie wyposażenie, ale mimo wszystko ludzie, którzy brali w tym udział, często się dowiadują, że mają chorobę morską i nic na to człowiek nie poradzi.
Czyli tutaj też nie jesienną porą, a może letnią
nie.
będzie.
Nie, letnią łatwo. Na pewno będzie bardziej stabilnie, natomiast co do jesieni, to albo się uda, albo nie uda.
Tak, ale to jeszcze raz Państwu zwróćmy uwagę, jak będziecie planować wyjazd na Azory, zresztą na Maderę, czy na tak gdzieś położone, już troszeczkę bardziej w oderwaniu od lądu wyspy, pamiętajcie, że planowanie tam
czegokolwiek.
Aktywności w większych interwałach niż 10-15-minutowe po prostu nie ma sensu.
Tak, czasem można się mile zaskoczyć, a czasem gorzko rozczarować, tak bym powiedziała.
Ale Zosia, skoro się nie udało zobaczyć wielorybów, to jest też argument, żeby wrócić.
Tak. No i wysp jest 9,
tak,
a wy mieliście okazję być na dwóch.
Tylko na dwóch, a ja bym bardzo chciała zobaczyć też inne. Bardzo bym chciała.
Ja gdzieś, nie wiem, czy ty, Zosiu, trafiłaś na taką informację, ale gdzieś kiedyś czytałem, że te lokalne linie właśnie SATA, które obsługują połączenia między wyspami w archipelagu Azorów i też do innych miast portugalskich, one mają taką usługę, że można w pakiecie kupić chyba, nie wiem, czy nieograniczoną liczbę przelotów, ale ileś przelotów i wtedy ta cena jest jakby takim ryczałtem, bardziej atrakcyjna niż jeżeli się kupuje pojedyncze przeloty, więc nie wiem, to jest do sprawdzenia informacja.
To jest bardzo cenna informacja, bo naprawdę warto by było.
Taki pakiet i wtedy
sobie
można...
Hop,
tak jest, dokładnie tak. Tym bardziej, że drodzy Państwo, rozmawiamy o wyspach, które rozrzucone są na Atlantyku. Nie dość, że mniej więcej w takiej samej odległości od Europy, jak i od Ameryki Północnej, to jeszcze na przestrzeni ponad 600 kilometrów.
Dokładnie, więc jeżeli się spojrzy na mapę, to się okazuje, że jednak odległości między nimi są całkiem spore.
Ja jeszcze zdradzę teraz, że Zofia Jurczak, która jest naszym gościem dzisiaj, jest autorką bloga podróżepokulturze.pl, ale tutaj podróży kulturalnej było troszkę?
Nie bardzo. Nie, Azory to jest totalnie podróż w naturę. Tam jest taka fantastyczna roślinność i to jest... Ja cały czas łażąc po Azorach, spacerując tam, czy coś zwiedzając, cały czas mi przychodził do głowy tytuł książki Jacka Hugo Bodera W rajskiej dolinie pośród zielska, bo tam po prostu ta roślinność przez tą wilgoć, przez to, że tam bardzo dużo pada, robi oszałamiające wrażenie. Hortensje, słuchajcie, na Azorach kwitną niewyobrażalne ilości hortensji. Pod koniec października już ich sezon kwitnienia się kończył, ale nadal one były niebieskie. Paprocie są wielkości palmy. Można się poczuć jak jakaś Małgosia, dosłownie, i stanąć pod paprocią, która będzie nam jeszcze, nie wiem, metr powyżej naszej głowy. Są gigantyczne. Można się poczuć jak w Jurassic Parku. Ja wyobrażam sobie, że tak wyglądała przyroda w czasach dinozaurów. I to też jest cudowne na Azorach, że one są tak bardzo... nietknięte ręką człowieka, że to jest tak bardzo pierwotny i dziewiczy cały czas ekosystem. Oni się tym chwalą i bardzo słusznie, że to jest unikatowy i bardzo słabo zurbanizowany i jakby przetworzony przez przemysł krajobraz, że to wszystko jest takie pierwotne i mamy to w Europie. A i jeszcze jedna ciekawostka a propos. Słuchajcie, na Azorach uprawia się herbatę oraz ananasy. Jest taka informacja w sieci, że to są jedyne plantacje herbaty w Europie. Nie do końca jest to prawda, ponieważ jest jeszcze bardzo mała plantacja herbaty w Szwajcarii, przy granicy z Włochami. Natomiast faktycznie na Azorach są dwie plantacje. Jedna działa non-stop od 1883 roku, drugą reaktywowano kilkanaście lat temu. I może sobie zwiedzać te plantacje herbaciane. Jest to bezpłatna atrakcja. Włącznie z degustacją herbaty. Oni tam w jednej tylko czarną herbatę uprawiają. Znaczy to w sumie to jest cały czas ta sama herbata, ale w drugiej także jakby przetwarzają ją na zieloną herbatę. W tej, która działa od XIX wieku, tam też cały czas używają oryginalnych maszyn do produkcji tej herbaty, które są XIX-wieczne. Kapitalna sprawa. I na Azorach jeszcze rosną ananasy. I to są najlepsze ananasy na świecie. One są przepyszne. No ale taka jest cena za uprawę 2 lata, bo one sobie tam rosną 2 lata. W szklarnia.
I to jest chyba najbardziej zaskakująca informacja, którą człowiek, który pierwszy raz,
tak,
będąc, nie wiem jak to nazwać, w sadzia, no sobie nie, chyba, bo to w szklarniach,
tak,
też są uprawiane, dowiaduje się, że 2 lata potrzeba, tak, żeby taki ananas, po prostu rzeczywiście ten owoc z ziemi wyrósł.
Tak, z ziemi, nie z drzewa, nie rosną ananasy na drzewach, to też może
dementujemy.
Nie dementujemy, ananasy nie rosną na drzewach, rosną z ziemi, mało tego, one są co ileś miesięcy przesadzane do kozolenia szklarni i jeszcze taka specyfika uprawy azorskiej, one są okadzane dymem spalonych liści. Chyba po to, żeby przyspieszyć proces wzrostu, już nie pamiętam.
Wow.
Chyba po to to było.
No dobrze.
My kilka takich zdjęć Państwu zarówno na naszym Facebooku, jak i gdzieś tam na Instagramie postaramy się podrzucić jako takie małe inspiracje do poznawania tych.
Ale masz takie?
Portugalskich mam takie.
Ale od Zosi też.
Zosi też coś weźmiemy, oczywiście, że tak. Natomiast ja myślę, że też nasz dzisiejszy program, mam nadzieję, że dla wielu z Państwa będzie też okazją do tego, żeby rzeczywiście zerknąć troszeczkę na historię tych naszych krakowskich Azorów, które łączą się właśnie ze sobą majora Ludwika Idzikowskiego, który zginął tam podczas próby przelotu przez Atlantyk w 1929 roku.
I co byśmy
za
bez
tę informację, tak, Zosi, jest, pięknie tutaj dziękujemy. Dziękujemy.
Zosiu, powiedz jeszcze 2 słowa o swoim blogu. Podróże po kulturze to jest takie specyficzne podróżowanie, chociaż często właściwie wszyscy wyjeżdżając gdzieś korzystamy z kultury.
Tak, ja na blogu staram się przede wszystkim skupiać się na temacie kultury, dziedzictwa, zabytków.
Czyli muzea.
Muzea też, jakieś zabytki, historia, przeszłość, różne zaskakujące jakby rzeczy, które rozszerzają kontekst zwiedzania. Nie jest to zbytnio popularna postawa. Powiem wam, klików wiele z tego nie ma. Może bym tak powiedziała, tak to określiła, ale ja też nie potrafię inaczej, bo to jestem ja. Mnie takie rzeczy najbardziej interesują. Uwielbiam.
Że jak gdzieś jedziesz, to chcesz poznać kulturę.
Tak jest,
kulturę,
lubię
tak,
poznać kulturę, lubię poznać kontekst, historię, jakieś wybrane elementy, które kształtują ten teren, wpływają na jego historię. A już jakby abstrahując od wszystkiego, uwielbiam muzea. Uwielbiam muzea ze sztuką, ale też kocham dziwne muzea, tak zwane. Kategoria dziwne muzea, nietypowe muzea, mam na nich słabość. Lubię też bardzo zabytki industrialne na przykład. Mm-hmm. To są tematy, które się pojawiają na blogu. No ale dzięki pandemii zrozumiałam też, że najlepiej odpoczywam w naturze. A Azory to jest cudowne miejsce, żeby odpocząć w naturze.
Zosia, w takim razie umawiamy się na kolejne nasze spotkanie.
Tak,
może bardziej o Krakowie.
Może bardziej o Krakowie, może bardziej
albo bardziej miejsko.
Zdecydowanie tak. Za dzisiaj bardzo ci dziękujemy.
Dziękuję
bardzo.
Opowieść
o Azorach. Zofia Jurczak była gościem programu Między biegunami, podróże po kulturze.pl. My oczywiście też linki wszelkie na Facebooku Między biegunami, stronie internetowej zamieścimy, Instagramie i tak dalej.
A Państwo pamiętajcie, że nasz program zawsze można odsłuchać, nawet jeżeli w sobotę nie macie okazji być z nami na żywo po godzinie 15 w Radiu Kraków, to ten program po weekendzie ląduje na Spotify'u, na podcastach Radia Kraków, na stronie internetowej, więc zawsze do tych naszych radiowych podróży możecie wrócić, do czego zachęcamy.
Zofia Jurczak, dziękujemy bardzo.
Dziękuję bardzo.
Kuba Niziński.
Bartek Piziak, do usłyszenia.
Między biegunami.